Witam wszystkich serdecznie. W niedzielny poranek przyjechaliśmy do Was w zasadzie z Mikołowa, bo tam mieszkamy. Spotykamy się z wierzącymi w Palowicach. Serdecznie Was wszyscy pozdrawiają. To jeden wielki kościół, który się nie dzieli na tamtych stamtąd i tych stu. Stąd wszyscy przecież jesteśmy własnością Pana Jezusa. Kiedy brat Tadeusz zapraszał mnie do Was jakiś czas temu, to powiedział tak: powiedz coś o Izraelu, o Żydach. Mam nadzieję coś powiedzieć, bo jak tu nie mówić Słowa Bożego bez tego kontekstu żydowskiego, przecież to hebrajskie słowo. Powiedz coś o zwyczajach i o świętach żydowskich, tak mi powiedział. Mam nadzieję to dzisiaj zrobić. Niestety nie mogę tego zrobić po żydowsku, co mam na myśli, no bo syn tatka mówi mi: chłopie, masz 45 minut, wiecie, a ja bym to chciał zrobić jak Paweł, no może niekoniecznie przedłużać aż do wieczora, chociaż to jest chyba parter, tak, więc tu jakby ktoś wypadł, to może by się nie zestało. Ale spróbuję się zmieścić w tym czasie, tak żebyście mogli zdążyć na obiady. Wiecie, to jest też taka księga, którą jakby popatrzeć, ją się opowiada. Mówię o Biblii. Ponieważ ona jest napisana opowiadaniami. Dlatego każdy sposób opowiadania tego poselstwa zawartego w tej księdze najlepiej zrobić właśnie w ten sposób, opowiadając. Dzisiaj rano jadąc do Was, przyjechaliśmy na parking, zaparkowaliśmy, niech to będzie wstęp do tego, co chcę powiedzieć. Idąc po drodze, zauważyliśmy przed zborem dwóch braci, którzy rozdawali, pomimo temperatury równej zeru, rozdawali różne traktaty. No i tak podeszliśmy, brat, który tu siedzi, zrobił mi dzisiaj wstęp swoją modlitwą do kazania. Brat nikomu nie przepuści. Ja Ci chcę podziękować za to. Podziękować szczególnie, bo dałeś coś, co mnie dotknęło. Każdy, który staje za kazalnicą, mówi sobie: Panie, czy dobry temat? Czy zbór potrzebuje tego słowa? I wielu z nas, którzy staje w tym miejscu, po prostu mówi sobie: Panie, daj po prostu dowód tego, że to słowo jest dobre. I wiecie, co on mi dał? Jaki traktat dzisiaj jeszcze mi dzisiaj dać? To posłuchajcie. Cały czas, cały ostatni czas Pan Bóg gdzieś do mnie mówi przez słowo, bo tak do nas dzisiaj mówi. Że to jest dobry temat. Zaczęło się gdzieś tam od takiego człowieka, który nas odwiedził jakiś czas temu w zborze i mówił słowo na temat: ja jestem drogą. Całe kazanie na temat tego, że Pan Jezus stanął kiedyś i powiedział: ja jestem drogą. Mnie też zainteresowało jakiś czas temu to jedno z wyznań Pana i prześladuje mnie to mocno. Dostałem od brata książeczkę Światło. Pierwszą rzeczą, którą mi dał, to jest taka książeczka o świetle. Bo nie wiedział, kto my jesteśmy, więc nie przepuścił nikomu po drodze. Maile, które ostatnio do mnie przychodzą, każdy, kto odbiera pocztę, to też taką elektroniczną, to czasem dostaje tak zwany spam, czyli niechciane wiadomości. Wszystkie, jakie ostatnio przychodzą do mnie, mniej więcej są w dwóch tematach. Jeżeli oślepia Cię światło, kup nasze okulary. To jest jeden rodzaj maili. A drugi: kup nasze lampy zewnętrzne, a nie będziesz miał problemu, żeby trafić do domu. Światłość. Dzisiaj jechaliśmy do Was tu. Tam, gdzie było brak światłości, tam, gdzie był cień na drodze, było ślisko, łatwo stracić życie. Ale tylko tam, gdzie promień rozświetlił drogę, tam było bezpiecznie. Dobrze się jechało. 2000 lat temu pewien człowiek. O ile można powiedzieć o nim, że był człowiekiem, jak napisał historyk żydowski Józef Flawiusz, stanął w pewnym miejscu w Izraelu, w Jerozolimie i zawołał: ja jestem światłością świata. I to było niesamowite wydarzenie. To było jak głos w mieście dzisiaj tych dwóch braci, którzy stali z traktatami i rozdawali informacje o światłości. Ja jestem światłością świata. Zanim otworzymy, możecie już otworzyć, to jest krótki fragment, Jana 8, rozdział 12, werset. Pan Jezus staje i mówi: ja jestem światłością świata. Ale to nie było jedno stwierdzenie Pana Jezusa, że jest światłością świata. Były inne. Ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem. Znamy to wszyscy. Każde z tych stwierdzeń Pana Jezusa, każdy z tych wyznań: ja jestem Jahwe, jakby można powiedzieć, Jahwe światłością świata. Ja jestem przecież, znaczy Jahwe. Każdy z tych siedmiu wyznań ma swoją historię, ma swój kontekst. Pan Jezus powiedział to słowo Jana 8:12 w określonych okolicznościach. Ono się potem jeszcze powtórzy. Określone okoliczności, określony czas, określone miejsce. Jakie to ma znaczenie? Przecież Pan Jezus mógł powiedzieć to gdzieś w Galilei. W Galilei pogan. I tam może by to bardziej pasowało niż w takim świętym miejscu, jak w Jerozolimie, jeszcze w świątyni. Pan Jezus mógł to powiedzieć przy Jordanie. Tam przy Janie gromadziło się dużo ludzi. Ale powiedział to w świątyni. 8:20 Ewangelii Jana mówi: te słowa mówił Jezus w skarbcu, nauczając w świątyni. A jaka była pora, też można by wnioskować. Mówię o porze takiego roku żydowskiego, bo można się doczytać, że była wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni, a była zima. To możemy doczytać dalej z 10 rozdziału. Czemu jest to ważne? Te historie starotestamentowe i nowotestamentowe, wiecie, one czasem są nam obce. Dlaczego? Bo nie rozumiemy kontekstu, albo mniej do nas dociera, bo nie widzimy, w jakim kontekście Pan Jezus stanął i powiedział: ja jestem światłością świata. Jaki był kontekst tego wyznania? To była 8-dniowa uroczystość poświęcenia świątyni, w tym czasie, kiedy Pan Jezus robi to niesamowite wyznanie. Mówi się o nim, że to jest święto odnowienia, bo odnowiono świątynię, albo święto, uwaga, świateł. Święto świateł. Żydzi by powiedzieli dzisiaj Chanuka. To jest taki czas, kiedy wszystko się świeci. To nie było święto pańskie, tak zwane święto pańskie w czasie Mojżeszowej. W 23 rozdziale można przeczytać, że to są święta Pana, Pan powiedział, ale tego święta tam nie ma. To jest święto bardziej wyrosłe, posłuchajcie, jak to brzmi w dzisiejszych czasach, z tradycji. Tradycja była taka, że na okoliczność uwolnienia świątyni z rąk Greków, Antiocha Epifanesa, który był strasznym władcą, zbezcześcił świątynię, kiedy Żydzi uwolnili, to zdarzyła się według tradycji rabinicznej taka niesamowita historia, że jak już odbili świątynię, w której świnie kiedyś składano w ofierze i sprofanowano czymś nieczystym, coś co Panu, coś co było poświęcone tylko dla Pana, znaleziono świecznik. Ale w świeczniku nie było oliwy więcej jak tylko na jeden dzień. I tradycja rabiniczna, bo tego nie ma nigdzie w słowie, mówi, że kapłani się zmartwili, bo nie można było używać innej oliwy, jak tylko tej specjalnie do tego przygotowanej. No i zanim ten proces wytworzenia nowej oliwy postąpił, to każdego ranka przychodzili i z drżeniem serca patrzyli, czy im tej oliwy wystarczy. Było jej tylko na jeden dzień, a starczyło jej na 8 dni. Stąd wziął się świecznik 9-ramienny, nie 7-ramienny, taki jaki był w namiocie, a potem w świątyni, menora, większość z nas to zna, bo widziało menorę, tylko świecznik chanukowy, on ma 9 ramion, nie 7. Bo przez 8 dni świeciło się światło właśnie z tego świecznika. 1 plus 8 odpala się zawsze od środkowego, żeby zapalać boczne. To jest taki bardzo prosty kontekst historyczny. I Pan Jezus znajduje się właśnie w tym okresie, kiedy to święto z tradycji wynikłe, tak jak dzisiaj mamy wiele świąt w naszym kraju, w Polsce, na świecie, z takiej zwykłej ludzkiej tradycji. Pan Jezus znajduje się wtedy podczas tego święta w Jerozolimie, znajduje się w świątyni i robi to niesamowite wyznanie. Wiecie, jak to wtedy wyglądało? Tam wszystko świeciło. A mówi o tym nie bez kozery na początku grudnia. Dzisiaj jest 1 grudnia. Wiecie, co będzie się działo za 2 tygodnie w wszystkich miastach polskich? Wszystko będzie się świeciło. To jest mniej więcej taki czas. Będą lampki, drogi przyozdobione. Tak zwane święta. I pośród tych wszystkich świeczników, niektórzy mówią, że było ich 4 w świątyni, ogromne, cała Jerozolima była rozświetlona, staje jeden człowiek i mówi wśród tych wszystkich świateł: ja jestem światłością świata. Nie, jak macie tłumaczenie? Czy on stanął i powiedział: ja jestem światłością Żydów? Macie tak samo jak ja? Ja jestem światłością świata. Jonathan mówi, że miał nowszą wersję Biblii. Może u ciebie jest Żydów? Chyba wszyscy mamy, że światłością świata. To jest bardzo ważne stwierdzenie. Nie stanął i nie powiedział w świątyni żydowskiej: ja jestem światłością Żydów. Tylko dotyczy to również nas, bo skoro mówił, że świata. Skąd taka wypowiedź? Mówiłem o kontekście. Każde ja jestem miało swój określony kontekst. Ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem, a tu ja jestem światłością świata. Chciałbym dzisiaj podzielić się właśnie o tej światłości, ale w kontekście posłańca. Posłaniec światłości. Gdzie ta historia się zaczyna? Historia tego wyznania, że Pan Jezus powiedział: ja jestem światłością świata. Gdzie się zaczyna? I gdybyśmy wertowali tę Biblię, to wyznanie Pana Jezusa w mojej Biblii, w tym tłumaczeniu, które mam, jest na stronie 1144. Gdzie to przewertować? Gdzie byłby początek historii, że Pan Jezus mówi: ja jestem światłością świata? Gdzie to trzeba zacząć? Przewertowałem Ewangelię Jana. Mało. Przewertowałem proroków. Mało. Zacząłem Torę. Mało. Wiecie, gdzie musimy wrócić? Ta historia po żydowsku zaczyna się od, jakby to Żydzi powiedzieli, Bereshit. Od początku. Bereshit po hebrajsku znaczy księga początku. Na początku. I to jest słuszna nazwa. Pierwsza księga, my ją mamy nazwaną w większości przykładów, pierwsza Mojżeszowa. Ona po hebrajsku nazywa się księgą początku, bo tam jest początek wszystkiego. I tam musimy wrócić, bo jeżeli nie wrócimy do początku, to nie zrozumiemy przesłania Pana Jezusa. Czemu stanął i nie powiedział: ja jestem światłością Żydów, ale stanął i powiedział: ja jestem światłością świata. Wiecie, to jest dla nas duża nadzieja. Bo jak Paweł pisał w liście do Efezjan, byliście dalecy od przymierza. Ale teraz jesteście bliscy. Jak będziemy mijać łatwo księgę pierwszą, traktować ją jak mity, jak alegorie, jak przenośne, to wszystko się posypie z tego Słowa Bożego. Nic się nie poskłada. Nie zrozumiemy treści Ewangelii. Nie zrozumiemy tego, co Pan Bóg zrobił dla wszystkich ludzi, Panu Jezusie Chrystusie. I nie zrozumiemy też przesłania, co dzisiaj się dzieje w świecie i co jeszcze będzie. Jeszcze do tego nawiążę. Bereshit, od początku. Co się dzieje na początku? Otwórzmy pierwszą księgę Mojżeszową, zupełnie pierwsze strony, pierwsze trzy rozdziały, żeby zrozumieć, to wyznanie Pana Jezusa: ja jestem światłością świata. Kiedy Pan Bóg stwarzał świat, pierwszy rozdział, kiedy Pan Bóg stwarzał świat i człowieka, to jest napisane, że wszystko to, co uczynił, było dobre, a na samym końcu jest napisane, a Pan widział, że było to bardzo dobre. To nie było w połowie dobre, to nie było niedokończone, nie ewoluowaliśmy jeszcze potem. To było bardzo dobre, zakończone. Robota wykonana, szabat. Odpoczął Pan od dzieł swoich, bo nie trzeba było nic więcej robić. I człowiek, który został stworzony w tym świecie, jest stworzony jako prawo, jak mówi Biblia. Kohelet mówi: widziałem, że Bóg stworzył ludzi prawymi. Tak byli stworzeni Adam i Ewa. A warunki, w jakich żył pierwszy człowiek, były bardzo dobre. Nic dodać, nic ująć. Mieliśmy wszystko, czego nam potrzeba. I Biblia mówi, że Adam i Ewa, powiem jeszcze też dzisiaj o tym w kontekście Nowego Testamentu, mam nadzieję, odbijali chwałę Bożą. Adam i Ewa nie mieli swojej własnej chwały. Mieli odbijać chwałę Bożą. My tylko stworzeniami jesteśmy. Nie mamy swojej własnej chwały. Możemy jedynie odbijać chwałę Bożą. To szczególne ma znaczenie w listach, jak czytamy: gdyż wszyscy zgrzeszyli, brak chwały Bożej. Ale to, co mamy na początku, ta historia o światłości, zaczyna się od tego, że Bóg, który jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności, stwarza ludzi. I mówi: odbijajcie moją chwałę. Żyjcie na mój obraz. Zachowujcie się tak jak ja. Dążcie do dobrego. Adam i Ewa byli oddzieleni od wszelkiego, wszystkiego, co stworzono, mógłbym tak ogólnie powiedzieć. I wiecie, jak to nazywają Żydzi? Byliśmy świetlistymi istotami. Dlaczego? Bo odbijaliśmy chwałę Bożą. Kiedy? Eden to nie była metafora. Ten ogród Eden to nie jest taka przenośna literacka, żeby się dobrze czytało, albo żeby dzieciom można było szkółkę zrobić. To był fizyczny świat, dotykalny, zapachy, kolory, dotyk, niesamowite otoczenie. Tam fizycznie Adam miał żonę. Żona nie była metaforą przenośną. To jest bardzo ważna uwaga, bo gdyby dzisiaj obciąć czy zrobić z tego metaforę, to wiecie, co się dzieje? Jeżeli to wszystko było tylko metaforyczne i przenośne, jakąś takim mitem, to mitem jest to, co tam się stało. Mitem jest grzech, mitem jest upadek człowieka, mitem też jest chyba nasze zbawienie, tak? No bo od czego jesteśmy wyzwalani? To wszystko było fizycznie. Fizyczne, namacalne. Jak to było żyć w takim świecie? Nikt z nas tego nie pojmuje. To było dawno, a jednak nie tak dawno. Ja nie wiem, jak to jest żyć w takim świecie, ale powiem wam, tęsknię za czymś takim. I wielu ludzi za czymś takim tęskni. Robią sobie ogrody na balkonach, w bloku. Każdy tęskni do ogrodu, do zieleni. Do was się pięknie przyjeżdża, bo wy macie dużo zieleni, ogrodu. My ludzie za takim czymś tęsknimy. Gdzieś to mamy zaszyte, że chcielibyśmy wrócić do tego Edenu. Biblia nie poświęca za dużo czasu na ten piękny stan. Tylko dwa rozdziały. Dwa rozdziały ludzi stworzonych na obraz i podobieństwo Boże, odbijających chwałę Bożą, będących, słusznie chyba to się nazywa, świetlistymi istotami. Odbijali chwałę Bożą. Ale od trzeciego rozdziału, i troszkę na tym przestaniemy, robi się taka nieciekawa sytuacja dla ludzi. Co się dzieje w trzecim rozdziale? W trzecim rozdziale ludzi w tym pięknym otoczeniu ktoś odwiedzi. Któż odwiedza ludzi? Może będziecie zdziwieni. Ludzi odwiedził ten, który się nazywa Niosący Światło. niosący światło. No, ale przecież trzeci rozdział zaczyna się, a wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta polne, które Pan Bóg uczynił. Przecież my wiemy, że to szatan odwiedził ludzi. Ale całe Słowo Boże, a większość z nas czyta je przecież w domu, wiemy, że w Słowie Bożym ten, który odwiedza, to szatan. Ten, który odwiedza, nosi wiele tytułów. Abaddon, książę tego świata, władca, który rządzi w powietrzu, władca demonów. Ale dla naszego kontekstu dzisiejszego konieczne jest, żeby wyjaśnić, czemu go nazwałem niosącym światło. Kusiciel, zwodziciel, ojciec kłamstwa, morderca, jak go nazwał w Ewangelii Jana. On od początku był mordercą i kłamcą. To jest właśnie ten początek. Któż to jest? Ten ojciec kłamstwa. On był największym w hierarchii stworzonych przez Boga aniołów. Są dwa takie teksty, jeden z Ezechiela. Przeczytajcie to sobie w domu. Ezechiel 28 rozdział i Izajasz 14 rozdział. Szczególnie możecie sobie spojrzeć dzisiaj, bo to nam będzie potrzebne, przynajmniej dla wyjaśnienia tego, cóż za spotkanie się tam odbyło. 14 rozdział księgi Izajasza mowa jest od 11 wersetu o kimś tak. Strącono do piekła twój przepych i dźwięk twojej lutni. Twoim posłaniem jest robactwo. Robactwo też jest twoim przykryciem. O jakże spadłeś z nieba, Lucyferze, synu jutrzenki. W większości tłumaczeń naszych mamy tą łacińską nazwę Lucyfer. Lucyfer. Hieronim, który tłumaczył kiedyś Biblię ze starołacińskiego na nowołaciński, tak naprawdę z greki i z hebrajskiego, około roku 400, przetłumaczył to słowo jako Lucyfer. Tego słowa w oryginale nie ma, jako w hebrajskim, jako Lucyfer. Wiecie, jak to brzmi po hebrajsku? Po hebrajsku znaczy to niosący światło. Był od tego, żeby rozświetlać tron Boży. Jaśniejący. Ale ja wiem, czemu Hieronim przetłumaczył to na Luxferę. Lucyfer. Nieść światło. Ponieważ to, co on zrobił w ogrodzie Eden, to próbował oświecić ludzi oświeconych. Bardziej rozjaśnić tych, którzy wszystko mieli. Przychodzi do tych pierwszych ludzi i mówi im tak. Znamy wszyscy tą historię. Czy Bóg rzeczywiście powiedział? Czy na pewno Bóg powiedział, że nie umrzecie? Muszę tam coś szepnąć. Wąż z hebrajskiego to Nachasz. Dosłownie znaczy szepczący. Więc przychodzi i szepcze im, mówi, czy na pewno Bóg powiedział, że umrzecie? Muszę wam coś powiedzieć. Bóg przed wami coś ukrył. Ten, który miał najwyższą pozycję spośród wszystkich stworzeń. Ten, który nakrywał tron Boży. Teraz puszcza ludziom światło. Luxferę. Wiecie, co to jest Luxfera? Ona nie przepuszcza całego światła. 60-kilka% Luxfera. To nie jest szyba. Jak macie tu budowlańcy, to wiecie, jak to działa. Trochę przepuści światło. I tak działa ojciec kłamstwa. On nie powie, że Boga nie ma. Jest, ale może was oszukuje. Tylko część światła przepuści. Niosący światło, taka była jego pierwotne imię, chce oświecić ludzi. I on poddaje w wątpliwość intencje Boga. Mówi, Bóg was ogranicza. Wie, że jeżeli sięgniecie po owoc, to będziecie jak bogowie. Czy Bóg rzeczywiście powiedział, nie wolno wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu? Na pewno nie umrzecie, werset 4, 5. Ale Bóg wie, że tego dnia, gdy z niego zjecie, otworzą się wasze oczy,
i będziecie jak bogowie, albo w niektórych tłumaczeniach jak Bóg, znający dobro i zło. Bóg przed wami coś ukrywa. Muszę przy tej okazji zrobić pewną uwagę, ona jest istotna. W większości naszych Biblii mamy przekład, że będziecie znali dobro i zło. Czy ludzie nie wiedzieli, co to jest dobro, a co zło, będąc stworzeni przez Boga? Że szatan musiał ich oświecić? Czy tu chodzi o wiedzę? Człowiek był koroną Bożego stworzenia. To jest pierwszy rozdział. Korona Bożego stworzenia, stworzony w szósty dzień, doskonały, prawy. I pierwsi ludzie to byli naprawdę inteligentni ludzie. Nie tak, jak się ich przedstawia, że gdzieś zaczynaliśmy od zera. Adam nazwał wszystkie zwierzęta. Naprawdę byliśmy pełni rozumni. To było ukoronowanie Bożego dzieła. Inteligentni ludzie mający zdolność rozróżniania dobra od zła. Bo przecież gdyby tak nie było, to zupełnie bez sensu byłoby postanowienie Boże. Nie jedzcie z tego, bo gdy zjecie, to na pewno umrzecie. Co znaczy słowo będziecie w stanie, otworzą się wasze oczy i będziecie jak bogowie, znając dobro i zło. To jest o tyle ważne, że nie chodzi tutaj o rozróżnienie pomiędzy dobrem i złem. Tak jak to niektórzy mówią, że ci, którzy dziś zachłysnęli się Lucyferem, to nie są ludzie, którzy mówią, my idziemy za tym z rogami, tylko mówią, że Bóg nas ogranicza, a Lucyfer przyniósł światło, dał nam wiedzę, bo Bóg chce, żebyśmy żyli w ciemności. Ale przecież to były świetliste istoty, potrafiące rozróżnić dobro od zła. Co więc znaczy słowo będziecie znali? Będziecie znali albo poznacie dobro i zło. To jest takie hebrajskie słowo. Nie chcę tu robić żadnych wykładów z tego, bo nie jestem takim specjalistą. Ale krótko można powiedzieć, że słowo jada, którym się posługuje w tym miejscu tekst hebrajski, oznacza opanowanie, zdolność do podporządkowania. Pamiętacie to z Biblii, gdzie pisze Adam poznał swoją żonę. No i wszyscy wiemy, co to znaczy w tym kontekście Biblii. Zdolność do podporządkowania, opanowania. Wiecie, co szatan mówił pierwszym ludziom? Że Bóg ich ogranicza, ukrywa przed nimi możliwość bycia jak Bóg, czyli możliwość samodecydowania, możliwość wyboru dobra, zła, zapanowania nad dobrem i złem. Możesz dokonywać swoich własnych wyborów i one będą dobre, bo umiesz zapanować w swoim życiu nad wszystkim, co sam zdecydujesz. Dokonując własnych wyborów, szatan mówi, nie idąc za przykazaniem Boga, będziecie w stanie zapanować nad tym dobrym i złem. Nad całym światem będziecie mogli zapanować. Decydować o tym, co jest dla was dobre. To się nazywa oświecenie ludzi oświeconych. Niosące światło oświeca tych, którzy przecież żyli w idealnym świecie. Wiecie, to jest oszustwo, które dzisiaj jest dokładnie takie samo. Nie czujesz się ograniczony przez Boga? Nie masz takich w głowie czasem myśli, muszę to zrobić, albo powinienem to zrobić tak i tak, bo Biblia tak mówi, powinienem się zachować tak i tak, powinienem odpuszczać czy nie? Słuchać rodziców czy nie? Czy dobrze jest wchodzić na te strony internetowe czy nie? Tak się czuję ograniczony przez to. Ale ja bym tak sam mógł zdecydować o tym, co jest dla mnie dobre, to bym się czuł wolny. I dokładnie z tym samym przychodzi szatan do pierwszych ludzi i mówi im, Pan Bóg przed wami coś ukrywa. Będziecie sami mogli decydować o sobie. Sami. I wyjdzie wam to na dobre. Nic od tamtego czasu się nie zmieniło. Bo przecież szatan dalej działa tak, jak działał i jeszcze dalej będzie działał. Będzie jako ojciec kłamstwa namawiał nas na bardzo prostą rzecz. Jak będziesz podejmował sam w swoim życiu wybory, to dopiero będziesz oświecony. Będziesz wolny, zupełnie. Bóg was ogranicza. Czy na pewno Bóg tak powiedział? Nie. On wie, że jak sami weźmiecie sprawę w własne ręce, będziecie żyli według własnego probierza moralności, dobroci, to dalej to ogarniecie. Będzie dobrze. Co się stało? A, jeszcze jedna uwaga taka bardzo charakterystyczna. Wiecie, to się wszystko nie dzieje tak oficjalnie. Czemu wąż z hebrajskiego to szepczący? Co się dzieje na ucho? Szepczący, jakby czytać Ezechiela i Izajasza, szatan upadł, bo jak jest napisane, mówiłeś w sercu swoim. Zrównam się z Najwyższym. Zasiądę na najwyższej górze narad. Czyli to, wiecie, gdzie się dzieje? W naszym sercu, w środku, w głowie. Tego wcale nie musisz wypowiadać. Ilu z nas ma takie myśli w środku? Panie, ja sobie sam o nim poradzić. Ja sam mam na tym wszystkim zapanować. Ja nie muszę koniecznie podążać za Twoimi dobrymi radami. Z nimi też tak było. To się wszystko działo w sposób szeptany. Wąż szepczący. I wąż powiedział do kobiety: na pewno nie umrzecie. To zobaczmy, jak ten tekst idzie. Przeczytam go teraz cały po tym wprowadzeniu. A może inaczej. Przeczytam go w taki sposób, jak to dwoma sytuacjami, takimi dwoma częściami ten tekst jest ułożony. Trzeci rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. A gdy wąż powiedział do kobiety: na pewno nie umrzecie. I teraz, piąty werset. Ale Bóg wie, że tego dnia, gdy z niego zjecie, to co robi wtedy Ewa? No Ewa w szóstym wersecie mówi: to jaki ten owoc? Gdy kobieta spostrzegła, że owoc drzewa był dobry do zjedzenia i miły dla oka, a drzewo godne pożądania, to nas zgubi. Pożąd dla zdobycia wiedzy, niektóre tłumaczenia lepsze mówią, dla czynienia mądrości. Wzięła z niego owoc i zjadła i dała też swojemu mężowi. Gdy zjecie, kobieta je. Szatan mówi: co się z wami stanie? Otworzą się wasze oczy. Czy tekst mówi, że ich oczy się otworzyły? A no tak. Mówi w siódmym: i otworzyły się ich oczy. Ale szatan obiecał jedną rzecz. Mówił tak: i będziecie jak bogowie, panujący nad dobrem i złem. A co mówi końcówka wersetu siódmego? I stali się jak bogowie? I poznali, że są nas. Już wiecie, na czym polegało to kłamstwo? Zjedli i stali się jak bogowie. Już możemy samodzielnie decydować o tym, co jest dobre i co złe, i wyjść na tym dobrze. Wiecie, jak to zrozumieć, że stali się nadzy? Fizycznie wiemy, że spletli sobie potem ubranko z liści i się ukryli. Faktycznie fizycznie byli nadzy. Ale jak można zrozumieć tą nagość również duchowo w tym miejscu? Bo to ma głęboki wymiar duchowy. Jest takie polskie powiedzenie, ono jest z literatury. Król jest nagi. Na pewno słyszeliście już to wiele razy. Kto czytał lektury, to niech się cieszy. To jest bardzo pomocne przy studiowaniu Słowa Bożego. Jest taka książka, Nowe Szaty Króla Andersena. Tam jest takie opowiadanie, mówię to jako dygresję, bo to łatwo wtedy zrozumieć słowo byli nadzy. W tej książce, w tej baśni jest takie opowiadanie o dwóch oszustach, którzy mówili królowi, że są takimi pięknymi krawcami, że uszyją mu tak super ubranie, że jak wyjdzie, to wszyscy będą zachwyceni. Ale to było oszustwo, bo to byli oszuści. I król wyszedł nagi. Jemu się wydawało, bo mu tak wmówiono, że jest taki piękny. Wyszedł nagi. Stąd się wzięło hasło: król jest nagi, bo to znaczy, że król został oszukany. To było największe oszustwo tej baśni. A jakie mamy oszustwo tu? Będziecie jak bogowie. No więc tekst podkreśla to na końcu i mówi: no i byli nagi. Więc wiecie, co to znaczy? Po prostu zostali oszukani. Owszem, jesteśmy bogami przez małe B dla siebie, bo my sami możemy decydować o tym, co jest dla nas lepsze w życiu. Czy słuchać Boga, czy nie? Podejmować takie decyzje, czy nie?
przebaczyć, nie przebaczyć, słuchać, nie słuchać, kupić to, nie kupić.
Nie przebaczyć, obrazić się, mógłbym długo wymienić. Ale dostaliśmy na szukanie tego skutków, jakie to przyniesie. Samo decydowanie nie przynosi dobrych skutków.
I to, co się przytrafiło tym pierwszym ludziom, to krótko można nazwać dzisiaj humanizmem. Wiecie, co to jest humanizm? To jest bardzo rzecz podobna do krzyża. Wiecie, jak się przedstawia humanistów, ten słynny znak humanistów. Takie ręce rozpostarte, nogi trochę szerzej, ręce, które machają i nogi, które machają. Wiecie, do czego to jest podobne? Do krzyża. Ale tylko trochę. Wszystko rozpostarte, tylko że w humanizmie, w tym znaczku humanistów, człowiek, który stoi w centrum, no właśnie, w centrum stoi człowiek. Jak odejdziesz trochę dalej, to widzisz taki zamysł ten sam. Tu krzyż i tam krzyż. A to się zdecydowanie różni. Humanizm narodził się w Edenie. Człowiek w centrum. I humanizmem ta księga się kończy. Człowiek został stworzony w szósty dzień. I wtedy, kiedy humanizm sięga zenitu, a już jesteśmy bardzo blisko tego czasu, jak mówi ostatnia księga Słowa Bożego, to mamy tą słynną liczbę człowieka. Wiecie, jak ona brzmi? 666. Trzy razy człowiek. Człowiek, człowiek i człowiek. Wszyscy wyznają Trójcę. Ja, o mnie, przeze mnie. Człowiek w centrum. Ja będę decydował, co jest dobre. Ja będę badał to, czy to jest fajne. Ja będę oceniał. Dla mnie, przeze mnie, o mnie. To jest zupełnie coś przeciwnego tego, temu, co czytamy od początku Słowa Bożego. Nic dobrego z tego nie wyszło. Muszę robić ten wstęp, bo przecież ciągle mamy w głowie, że Pan Jezus nagle staje i mówi: ja jestem światłością świata, bo do tego chcemy dążyć. Czemu nie mógł powiedzieć prosto, co znaczy to wyznanie Pana Jezusa: ja jestem światłością świata? Bo historia biblijna zaczęła się właśnie od ogrodu Eden, kiedy my już byliśmy oświeceni, już wszystko mieliśmy, żyliśmy w idealnym świecie, odbijaliśmy chwałę Bożą. Dlaczego? Bo Pan Bóg powiedział: żyj tak, a będziesz żył długo w dobrym świecie. Słuchaj tylko mnie. Ludzie dali się oszukać. Skutki grzechu jakie są? Katastroficzne. Bieda fizyczna, przeklęta ziemia, wojny, rywalizacja pomiędzy ludźmi i zwierzętami, bieda duchowa i wszyscy zgrzeszyli, chybili celowi. Zgrzeszyć w każdym języku tych pism znaczy chybić celowi. My byliśmy powołani do czego innego. Do odbijania chwały Bożej. Już tego nie robimy. Dlaczego? Bo wybraliśmy samodecydowanie. Ja sam. Bieda dotknęła wszystkich ludzi. I to z powodu pierwszego posłańca. On się sam wysłał. Anioł światłości. Czemu ja mówię o nim anioł światłości? Przecież on udaje anioła światłości, jak mówi list do Koryntian. To był anioł światłości, a on już był upadłym aniołem. On już nie niósł ludziom światłości. On przyniósł ludziom ciemność. Chociaż miał na imię pierwotnie syn jutrzenki, jaśniejący, to przyniósł ludziom ciemność. Przestaliśmy odbijać chwałę Bożą. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. No i ta historia biblijna teraz zawiera bardzo dużo stron, które zanim doszlibyśmy do Ewangelii Jana, potwierdzają, w jakim stanie my jesteśmy. Cokolwiek by człowiek nie robił, nie jest w stanie sam wrócić do jasności. Jak to chcemy zrobić? Nie da rady. Ale Pan Bóg zapowiedział prawdziwego posłańca światłości. I to jest to ważniejsza część. Prawdziwy posłaniec światłości. Co robi prawdziwy posłaniec światłości? Ja przyszedłem na świat jako światło, aby nikt, kto we mnie wierzy, nie pozostał w ciemności. Cóż to za ciemność? Jeżeli pierwsi ludzie, im Pan powiedział: słuchajcie tylko mnie, bo tu nie chodziło o zjedzenie owoców,
tylko o posłuszeństwo, dobre życie, dobro, a Pan Bóg widział, że wszystko było dobre, pochodzi od Niego. Jak chcesz mieć dobre życie, to słuchaj tylko Jego. Ale jak zejdziesz z tej drogi i będziesz myślał i decydował sam o sobie, wybierał, dokonywał swoich wyborów, nie patrząc na Niego, no to zostałeś oszukany. Od tego momentu, jak ludzie zostali oszukani, rozpoczyna się niesamowita podróż w Biblii. Podróż do tego, żeby wyzwolić ludzi z ciemności. Wyrwać ich z ciemności i przenieść do cudownej światłości, jak mówi Biblia. Wiecie, od czego to się zaczęło? Będziecie zdziwieni. Od takiego stwierdzenia z trzeciego rozdziału: i wygnał Pan Bóg człowieka, albo raczej dosłownie pisze, wydalił go z człowieka z ogrodu Eden. My często mówimy, że to jest taka straszna kara, tak? Ale wiecie, jak to jest napisane w Biblii, w trzecim rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, jeszcze do tego nawiążę. Oto człowiek, wtedy powiedział Pan Bóg, 3:22. Oto człowiek stał się jak jeden z nas, znający dobro i zło. Wygnajmy go więc, tego w oryginale nie ma, aby nie wyciągnął z tej ręki i nie wziął z drzewa, aby jeść i żyć na wieki, Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. Pierwszym aktem łaski. Łaski było to, że opuściliśmy Eden. Wiecie, co by było, gdybyśmy mieli zjeść tego drugiego drzewa, o którym mało kto pamięta, że tam jeszcze było drzewo wieczności. Zostać na wieki w tym stanie oddzielenia od Boga, to by był dramat. Więc Pan Bóg przygotował ratunek. Mówi, teraz idźcie, a ja zajmę się resztą. I mamy w tym trzecim rozdziale niesamowitą obietnicę daną Ewie. Obietnicę, która mówi, ześlę wam zbawienie. Potomek twój, mówi Pan Bóg do Ewy. Dobra nowina tej księgi, którą dziś rano usłyszałem od brata, jest taka, że da się wyjść z tej ciemności. Że Pan Bóg może rozświetlić naszą ciemność. Możemy z niej wyjść, ale nie samemu. Nie da się z niej samemu wyrwać. Czy jak człowiek jest w ciemności, to potrafi sam trafić do wyjścia? Nie potrafi. Musi zostać poprowadzony za rękę. I tak naprawdę to, co dzisiaj krótko mówię, to jest historia o dwóch posłańcach. Jednym, który nazywał się, udawał anioła światłości, jak o nim mówi drugi list do Koryntian, ale przyniósł ciemność. Ale ta prawdziwa część i obraz Boga możecie sobie stworzyć z tego, jaki jest. Jest taka, że on wysłał swojego posłańca. Nie wiem, czy doczytaliście. W Ezechielu pisze, że on był namaszczonym cherubem. To jest mowa o Lucyferze. Ale Ojciec wysyła namaszczonego, prawdziwego namaszczonego. Jeszua HaMashiach, Jezus Chrystus, namaszczony do tego, żeby wyrwał ludzi z ciemności. No i teraz, jak to po żydowsku brzmi? Ewangelia Jana, otwórzmy sobie Ewangelię Jana, zaczyna się tak. Historia dzisiaj o światłości. Pierwsza Księga Mojżeszowa, Pan Bóg stwarza światłość, ludzie zgrzeszyli, popadli w ciemność, a Ewangelia Jana od pierwszego rozdziału zaczyna się nam tak. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wiecie, co słyszy każdy Żyd, który to czyta? Tam mieliśmy Księgę Początku. I żyliśmy w światłości, a teraz jesteśmy w ciemności. Ale Ewangelia Jana dla każdego Żyda brzmi tak, czy tam dalej. Wszystko przez nie się stało, aby z niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światło świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła. 9 werset, mowa o Mesjaszu. Ten był prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Każdy Żyd, który przeczyta Ewangelię Jana, widzi, to nasza księga. Pierwsza jest o jasności, o tym, jak upadliśmy, chociaż Pan Bóg stworzył wszystko dobre. Ale Ewangelia Jana zaczyna się o wielkim wyzwoleniu z ciemności do światłości.
Ten był prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka, nie tylko Żyda. Nikt z ludzi nie mógł zająć się problemem wyrwania nas z sumności naszych własnych wyborów, samodecydowania. To musiał zrobić sam Bóg Jahwe. Ja jestem światłością świata. Po hebrajsku już powiedziałem, brzmiałoby to Jahwe światłością świata, nie człowiek. Nie ja, Pan Jezus powiedział jako człowiek. Powiedział, Jahwe jest światłością świata. Ja jestem. Jakie jest Jego imię? Ja jestem. I teraz dochodzimy dopiero do rozdziału naszego ósmego. Zgodnie z Bożym planem do ludzi przychodzi posłanie światłości. Sama światłość, namaszczony, Mesjasz, Jeszua. Po co go wysłał Ojciec? Izajasz 9 rozdział, werset 2 mówi, aby otwierał oczy ślepym, wyprowadzał więźniów z ciemności i zniewienia tych, co siedzą w ciemności. A Izajasza, jeden z moich ulubionych wersetów biblijnych, Izajasza 49 mówi, dlatego ustanowię Cię światłością świata nie tylko dla pogan, ale abyś był moim zbawieniem aż do krańców ziemi. Kolosan mówi, wyrwał nas z mocy ciemności. A Piotra mówi, powołał z ciemności do cudownej swej światłości. Na czym polegało zadanie prawdziwego posłańca, który stanął 2000 lat temu w świątyni jerozolimskiej i zawołał, ja jestem światłością świata. Polegało na dwóch rzeczach. On przyszedł po pierwsze, żeby wyrwać ludzi z ciemności, z tego kłamstwa odwiecznego, a ono polega na tym, że szatan nam wmawia również dzisiaj, że Bóg nas ogranicza. Że jak ja sam dokonam wyboru, nie patrząc na Boga, nie spytam Go o to, czy to dobre, czy złe, pominę to, co On napisał w swoim słowie, to będę miał dalej dobre życie, będę jak Bóg, będę mógł sam decydować. Nie czujesz się ograniczony, bracie, siostro, przez to, co w tym słowie jest napisane? No, część z nas mówi, nie czuję się, ale pytam uczciwie. Sam siebie zapytałem, czy moje wybory życiowe, których ja dokonuję, naprawdę są sprawdzone ze Słowem? Ja przyszedłem po to, żeby nikt nie pozostał w ciemności. Ale jest jeden warunek. To jest pierwsza rzecz, do której przyszedł Pan Jezus. Pan Jezus mówił, przyszedł wyrwać ludzi z ciemności i przenieść do światłości. Ale jest jeden warunek. Jeżeli ktoś jeszcze jest na tym miejscu, kto nie został wyrwany z ciemności, to jest jeden warunek. Musisz chcieć. Musisz chcieć. Ale tym, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. To się nie stanie hurtem, to się nie stanie dlatego, że się urodziłeś w tej rodzinie chrześcijańskiej i że chodzisz tutaj 20 lat. Nie. Musisz chcieć zostać wyrwany z ciemności. Ludzie lubią ciemność. Jak mówi Jana, umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. No nic dobrze w tym, bo sami sobie decydujemy o swoim życiu. Ale przyszedł też Pan Jezus, żeby zrobić drugą rzecz. I to jest chyba najtrudniejsza część tego słowa. Pan Jezus przyszedł, żeby uczyć nas żyć na co dzień. No jak to powiedziała kiedyś jedna mi bardzo bliska osoba, chrześcijaństwo jest chodzeniem w światłości. Wiecie, co to jest chodzenie w światłości? Jeżeli szatan nas oszukał i powiedział, jak sam sobie będziesz decydował o swoim życiu, to będziesz Bogiem, będziesz żył fajnie, a chodzenie w światłości ma być chodzeniem za Bogiem, to co to ma znaczyć? Ja czytam z Efezjan z tego rozdziału jednym wersetem to można skwitować. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, ale teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości. Wiecie, jakie to jest trudne? Na początku tej Biblii naszej jest taki piękny opis Bożego stworzenia, gdzie to jest trzeci wiersz, jak nie pamiętam, nie rozdział, gdzie pisze, że Pan Bóg stworzył światłość i ciemność i oddzielił Pan Bóg światłość od ciemności. Pan Bóg od samego początku Słowa Bożego jest Bogiem oddzielenia, nie Bogiem zmieszania. On oddziela świat już od ciemności. I to jest drastyczne, co powiem, ale to nie moje słowa. Ludzie wszyscy na świecie dzielą się na dwie kategorie. Na dzieci światłości i dzieci ciemności. My wszyscy jesteśmy stworzeniami Bożymi. Bogu zależy na każdym z nas. Ale jesteśmy albo w jednej grupie, albo w drugiej grupie. Ale nawet my lubimy, wiecie co? Szarość. Czemu tak mówię? Popatrzcie na Izraelitów. To jest dobry przykład. Wyszli z Egiptu. Pan Bóg wyrwał ich z mocy Faraona. Zrozumiecie, jak pomieszam Stary Testament z Nowym, który przymuszał ich do spełniania jego woli. To jest cytat z Nowego. I jak byli na pustyni, a było trochę gorzej, trochę trudniej mieli. Chcieli tam wracać? Chcieli. Chcieli cebulki, rybki, do takiej szarości, wiecie. I nawet bożki sobie robili po drodze. Nas też Pan Bóg wyrwał z mocy szatana, który nas zmuszał do pełnienia swojej woli, ale nam się też zdarza wracać. Bo ja sam decyduję, co jest w moim życiu lepsze. Ja nie muszę go słuchać. My bez tego, bez tych podpowiedzi Bożych, jak żyć, nie jesteśmy w stanie żyć w światłości. Jak mamy odwzorowywać światło? Jak mamy odbijać światło? A jesteśmy powołani do życia w światłości. Chodzenie według Słowa Bożego to jest chodzenie w światłości. To dlatego tyle w Biblii jest takich nawołań w Nowym Testamencie do tego, żeby się oddzielać od świata. A cały świat, jak mówi Biblia, leży w złem. Tkwi w ciemności. To co nam do ciemności? Co nam światło do ciemności? Kończąc. Zastanawiam się, jakie miałoby być takie główne przesłanie dzisiaj. I po tej modlitwie brata, który obdarzył mnie traktatem o światłości na samym początku, bo mnie przepuścił. Powiem tak. Wiecie, ile ludzi odpowiedziało na wezwanie Pana Jezusa z 8 rozdziału Ewangelii Jana? Czy tam było wielkie przebudzenie? 8 rozdział Ewangelii Jana. Jak czytamy? 12 wiersz. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. Czy tam jest opis 5-tysięcznego nawrócenia? Czy cała świątynia ludzi się nawróciła? Nie. Wiecie, czemu Pan Jezus wybrał takie miejsce? Przy skarbcu, bo tam było najwięcej ludzi. Tam wszyscy przechodzili. To był dziedziniec, do którego mieli dostęp. I poganie, i kobiety. Pan Jezus wybierał miejsca i czas taki, żeby jak najwięcej ludzi mogło usłyszeć Ewangelię, że On jest światłością świata. Tak jak dziś brat stanął przy drodze, prawie na chodniku, po to, żeby więcej ludzi mogło usłyszeć, przechodząc w niedzielę rano. A tu, w tej naszej historii, z Ewangelii Jana, nie było wielkiego wow, tylko zaczęła się dyskusja. 13 werset. Powiedzieli więc do niego faryzeusze, ty świadczysz sam o sobie. Nie przeżywacie tego, jak mówicie o tym, że Pan Jezus jest światłością świata? Wszyscy to przeżywamy. Jest długa dyskusja, a co, a jak? Ale moje główne przesłanie jest takie. Czy Pan Jezus przestał na tym? Czy poprzestał i powiedział, nie przyjęli mnie, to koniec? Nie. Robił dalej swoje. Robił dalej swoje. Kiedy myślałem o tym słowie w domu, to przyszedł do mnie taki e-mail od naszego drogiego brata ze Stanów Zjednoczonych, brata Kurta, który 20 lat u nas w Palewicach remontował, budował, co się dało. Od pewnego czasu jeździ do Nepalu. Wiecie, co tam się dzieje w Nepalu? Tam się ludzie nawracają setkami, tysiącami, tak jak za czasów dziejów apostolskich. On mi mówi, wiesz, co tam się dzieje, bracie? Ja widzę, na moich oczach dzieją się dzieje apostolskie. Nawraca się po setki ludzi, po tysiące. 22 grudnia zacznie się Hanuka w Izraelu. Znowu będzie święto światło. Znowu wszyscy zapalą,
A u nas zacznie się za niedługo Chanuka nasza. Znowu będzie święto światło. Czemu powiedziałem o tym kurcie? My bardzo często jeździmy na zewnątrz. Chodzimy daleko. I to super rzecz. Kto powie naszym rodakom podczas święta światła, jakie za chwilę będą w Polsce? Kto stanie na drogach? Będziecie mieli różne okazje. Zasiąść przy jednym stole, spotkać się na wigiliach firmowych. Nie zmarnujcie tej okazji. Nie zmarnujcie tej okazji. Może już długie nie być. Pan Jezus nie chodził na święta Chanuka. On ich nie obchodził. To nie było święto Pana. Ale wykorzystywał każde święto, każda okazja do tego, żeby stanąć i powiedzieć: ja jestem światłością świata. Nie zmarnujmy tego, bo co my mamy robić innego? Będziecie mieli okazji co niemiara. Wszystko będzie się świeciło dookoła. Wiecie, jaki piękny temat o światłości. Można opowiedzieć niesamowitą historię biblijną, ale musicie zacząć od początku. Że mieliśmy dobre życie, ale zawaliliśmy to jako ludzie. Że każdy z nas poszedł w samodecydowanie. Ja jestem Bogiem dla siebie. Ale da się mieć lepsze życie. Bo był taki, który powiedział: ja jestem światłością świata. Sklepy, choinki, nasza polska Chanuka będzie. Pozwólcie, że zakończę takim cytatem. Wy jesteście światłością świata. Ja nie wiem, co mam na to powiedzieć. Ja? Panie, poszli kogo innego. Ja? Ale Pan powiedział do swoich uczniów w Ewangelii Mateusza: wy, teraz wy, teraz wy macie stawać z takimi traktatami o światłości. Teraz wy macie mówić podczas każdej możliwej okazji, że On jest światłością świata. Wy jesteście światłością świata. Nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Jeżeli prawdziwie świecisz, ludzie to i tak zauważą. Nie zapala się lampy, by ją postawić pod garnkiem. Światło umieszcza się na świeczniku, skąd obecny w domu świeci najskuteczniej. Tak niech i wasze światło, wiecie, to nie jest moje światło, ja tylko odbijam, bo wróciłem, albo próbuję wracać do tego, do czego byłem zaprojektowany, żeby odbijać jego charakter. Tak niech i wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. Poraża mnie słowo przy tym, jak Pan Jezus powiedział: ja jestem światłością świata, ale kiedy odchodzi i mówi: teraz wy. To jest nasze wielkie zadanie. Pięknie jest się spotkać w niedzielny poranek z Bożem, zasiąść, zaśpiewać, podziękować Panu. Ale mamy zadanie, póki ten świat trwa. Mamy zadanie, żeby zanieść ludziom światło. Jak się wytłumaczymy? Jak staniemy przed Panem i Pan przewinie film naszego życia. Tu zmarnowaliśmy, tam zmarnowaliśmy, tam zmarnowaliśmy. Mówię to sam o sobie. Wy jesteście światłością świata. Jeżeli twoje światło nie może się ukryć, bo nie da się ukryć miasta położonego na górze, to świeci. Odbijaj chwałę Bożą. Żyj tak, jak Pan Bóg powiedział. Nieś ludziom Ewangelię w swojej rodzinie. W tym mieście, w Żywcu, stójcie dalej na tej drodze. Róbcie to dalej. Wyjdźcie do ludzi. Nie bójcie się mówić swoich rodzin o tym, który jest światłością. To jest tylko miesiąc. Ludzie powiedzą: święta, święta i po święta. Ale światło nie zostanie. Mamy im nieść światłość. Pozwólcie, że się pomogę. Panie, niesamowite, aż łaski nas dotknął z Twojej strony. Bo nie pozostawiłeś nas samych, bez nadziei, w ciemności. Ale Panie, Ty pierwszy wyciągnąłeś rękę. Nikt z nas Ciebie nie szukał. Ale Ty szukałeś człowieka. Jesteś niesamowitym Bogiem, który szuka człowieka. Dziękujemy Panie Tobie za to, że oświeciłeś nasze umysły, oświeciłeś nasze serca, że wyrwałeś nas z ciemności i przeniosłeś nas w Twoją jasność. Panie, już nie chcemy tam wracać. Jest to naszą modlitwą. Nie chcemy wracać do tego, co szare. Nie chcemy wracać do tego, co się Tobie nie podoba. Chcemy, Panie, Ciebie dobrego życia. A wiemy, że nie ma dobra poza Tobą. Dlatego prosimy Cię, Panie, o to, żeby dochodzenie światłości było naszą codziennością. Uciekanie od wszystkiego, co się Tobie nie podoba. Uciekanie od zła, uciekanie od oszustwa. Panie, chcemy żyć według tego, co podałeś w Twoim Słowie. Ale chcemy Cię też prosić, Panie, o to wielkie zadanie, które nam zostawiłeś. Bo powiedziałeś, że mamy być światłością dla świata. Mamy rozświetlać tą ciemność, gdziekolwiek wejdziemy, gdziekolwiek otworzymy usta, cokolwiek będziemy robić w pracy, w domu, na studiach, w szkole. Godząc się z braćmi, robiąc interesy, Panie, we wszystkim tym ma być widać światłość. Chcę Cię prosić o ten szczególny czas, jaki też będzie w Polsce i w tym miejscu, w Żywcu, w Palowicach i w Połowie. Chcemy Cię prosić, Panie, o to, żeby ludzie mogli zobaczyć, że odbijamy Twoją światłość. Żeby mogli zapragnąć przez to, co przez nas zrobić, takiego Boga, jakim jesteś, a jesteś dobrym Bogiem. Panie, chcemy Cię prosić o to, żebyś nasze serca przygotował i wysłał nas. Wiemy, Panie, że to robisz. Ale prosimy o odwagę, o otwarte usta. Panie, chcemy wykorzystać te okazje, które będą przed nami. Tylko ku Twojej chwale, bo tylko Tobie należy się chwała. W imieniu Twojego Syna, a naszego Zbawiciela. Amen.